Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Watykan gotów jest wznowić swą mediację w sprawie położenia kresu dramatycznemu kryzysowi w Wenezueli, mówił papież w drodze powrotnej z podróży do Egiptu. W islamie dzieje się coś dobrego i konstruktywnego, wyznał kardynał Turan. Światowa Rada Kościołów jest zbudowana deklaracją podpisaną przez papieża Franciszka i patriarchę Tawadrosa. Witam 1 maja i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Niech święty Józef da młodym umiejętność marzenia, podejmowania ryzyka dla osiągnięcia wielkich rzeczy, których pragnie dla nas Bóg, napisał Franciszek na Twitterze. Są to jedyne słowa, z jakimi zwrócił się on dziś do wiernych. 1 maja również w Watykanie stanowi dzień wolny od pracy. Papież odpoczywa więc po podróży do Egiptu. Watykan gotów jest wznowić swą mediację w sprawie położenia kresu dramatycznemu kryzysowi w Wenezueli. Papież Franciszek mówił o tym w drodze powrotnej z podróży do Egiptu. Przypomniał zarazem, żeby do tego doszło, wszystkie strony konfliktu muszą zaakceptować pewne wyjściowe warunki tej mediacji. Nie określił jednak, o jakie warunki chodzi. Stolica Apostolska interweniowała już w Wenezueli na prośbę czterech prezydentów, którzy pełnili tam funkcję mediatorów. Jednak nie przyniosło to rezultatów i rozmowy zostały przerwane. Stało się tak, ponieważ naszych propozycji nie zaakceptowano, czy też je rozmywano. Najpierw mówiono tak, tak, a potem nie, nie. Wszyscy wiemy, jak trudna jest sytuacja w Wenezueli. Jestem za wznowieniem wcześniejszych rozmów na miejscu. Do tego potrzebne jest jednak przyjęcie bardzo jasnych warunków, których część opozycji nie chce zaakceptować. Ciekawe, że także opozycja jest podzielona. Z drugiej strony konflikt stale przybiera na sile. Wszystko, co możemy uczynić dla Wenezueli, musi być jednak zrobione.
Todo lo que se puede hacer por Venezuela, hay que hacerlo.
Uderzyła mnie życzliwość, z jaką papież został przyjęty w Egipcie, zarówno przez przywódców politycznych i religijnych, jak również przez zwyczajnych ludzi i media, wyznaje kardynał Jean-Louis Turan. Hierarcha towarzyszył Franciszkowi w jego podróży jako przewodniczący papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Zdaniem Purpurata bilans tej dwudniowej wizyty jest jak najbardziej pozytywny. Przypuszczam, że w islamie sunnickim dzieje się coś dobrego i konstruktywnego, mówił kardynał Turan.
Pamiętajmy, że to po raz pierwszy w historii papież pojawił się na sunnickim Uniwersytecie Al-Azhar. Co więcej, powiedział w tym miejscu bardzo ważne słowa. Wskazał na główne wymogi dialogu międzyreligijnego: tożsamość, wzajemność i szczerość. Z całą mocą podkreślił, że przemoc pozostaje nie do pogodzenia z religią. Bardzo ważne jest, że Franciszek odniósł się również do relacji między wiarą i polityką. Podkreślił, iż nie wolno ich asymilować, lecz trzeba rozróżnić owe dwa wymiary. To bardzo ważny problem współczesnego islamu. Papież jest przeciwny zarówno pomieszaniu, jak i separacji religii oraz polityki. Chodzi o to, by je rozróżniać.
W czasach rosnących podziałów kulturowych i wyznaniowych katolicy oraz prawosławni koptowie potwierdzają to, co uznajemy za uniwersalnie ludzkie, a także uniwersalnie chrześcijańskie. Tak sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów skomentował podpisaną w Kairze przez Franciszka i patriarchę Tawadrosa deklarację o dialogu ekumenicznym między oboma wspólnotami. Osiągnięte porozumienie o wzajemnym uznaniu sakramentu chrztu oraz pozostałe punkty dokumentu zostały określone przez pastora Olafa Tveita jako znak nadziei. Norweski luteranin stwierdził, że deklaracja ta ma poważny wymiar historyczny i wskazuje na jedność Kościoła, która istniała w pierwszych wiekach, ale później ją rozbito. Chociaż jej sygnatariusze przyznają, iż dalej istnieją przeszkody dla pełnej komunii oraz porozumienia, potwierdza się tam to, co wspólne w wierze i w życiu. Dlatego dokument z Kairu otwiera drogę do dalszego dialogu, uważa sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Rola i pozycja mężczyzny, kobiety i dziecka w społeczeństwie Sudanu Południowego to główny temat naszej dzisiejszej wieczornej audycji. Zapraszam na program Adrianny Sierocińskiej, która rozmawia z ojcem Tomaszem Nogajem, który przebywał w tym kraju na misjach.
Na misyjnym szlaku z księdzem Tomaszem Nogajem, jezuitą.
Dowiedzieliśmy się już całkiem sporo na temat Sudanu Południowego, na temat kultury plemienia Dinka, ich religijności. Gdzieś w tych ojca opowieściach pojawiały się także historie, z których możemy wysnuć wnioski, jaką pozycję, jakie role spełniają kobieta, mężczyzna i dziecko, ale dziś chcemy powiedzieć o tym więcej. W naszym studiu ojciec Tomasz Noga, jezuita, misjonarz. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kobieta, mężczyzna, dziecko. Ojcze, w jakiej kolejności powinniśmy wymienić te osoby, tak żeby było dobrze, poprawnie w plemieniu Dinka?
Mężczyzna, krowa, kobieta, dziecko. Mężczyzna zajmuje oczywiście najwyższe stanowisko w całej hierarchii i społeczności Dinków. I potem jest ten jego dobytek. I wśród tego dobytku właśnie są krowy, którym należy się bardzo wielki szacunek ze względu na to, że dają życie człowiekowi, bo mleko, bo mięso, bo krew. I potem właśnie rodzina. Mężczyzna spędza bardzo mało czasu ze swoją rodziną. To życie jest spędzane właśnie w męskim gronie, a więc mówimy o tym wymiarze pasterzy i wojowników. W tradycyjnym znaczeniu, kiedy nie ma wojny, kiedy nie ma sprawy odwetu, mężczyźni spędzają czas ze sobą na zasadzie rozmów w ciągu całego dnia, od rana niemal do wieczora. To są ci mężczyźni, którzy nie mają bezpośredniego zajęcia z krowami na pastwisku albo też w tej nowej sytuacji w mieście. Ci, którzy są przy krowach, muszą ich po prostu doglądać, pilnować ze względu na zagrożenie od dzikich zwierząt, co miało miejsce bardziej w przeszłości niż teraz, a raczej ze względu na zagrożenie ze strony sąsiedniego klanu czy wojowników z innego właśnie sąsiedniego klanu, wioski, którzy mogliby podchodzić po to, żeby ukraść ten dobytek. I jest to sytuacja taka normalna, że jeden klan zawłaszcza krowy drugiego klanu, po czym następuje klasyczny odwet, czyli odebranie tego bądź swojego, bądź też zagarnięcie jeszcze posiadłości z tego drugiego klanu. I przy tej sytuacji dochodzi do konfliktów, a więc ktoś zostaje zraniony, postrzelony, bo dzisiaj używa się już karabinów do tego, nie włóczni. Mężczyźni spędzają swoje życie właśnie w takim wymiarze, jako pasterze i wojownicy. I to jest ten cały wymiar życia męskiego. Od czasu do czasu pojawiając się właśnie przy swojej żonie, spędzając jedną bądź dwie, trzy noce i znów mężczyzna wraca do tego grona męskiego na pastwisko, bądź tam, gdzie spędzają cały ten swój czas w gronie męskim. I te rozmowy toczą się wokół tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie. A więc co kto widział, prawda, co się wydarzyło, jak to się odbije na naszej sytuacji w konkretnej wiosce, czy w tym większym klanie, prawda, bądź sprawa ataku czy odwetu. Na temat edukacji nie rozmawia się w zasadzie. Czas jest spędzany tak dość luźno, a jednocześnie te sytuacje z dnia codziennego, z tego obszaru wstecz i dzisiaj, to co ich dotyczy, to jest komentowane i na bazie tego ustalane nowe decyzje, co teraz robimy. Czy nastąpi odwet, czy się wstrzymujemy, czy możemy się na chwilę rozejść do swoich domów, by znów wrócić, żeby tutaj dalej do przodu przewidywać kolejne kroki. To jest ten świat mężczyzn. Drugą rzeczą podczas takich rozmów są gry. Mężczyźni grają w różne gry na zasadzie właśnie trochę kości czy dołków, w których poszczególną pozycję zajmują gracze i tam są albo nasionka, albo patyczki wrzucane, bądź kamyczki. Już mali chłopcy naśladują tych właśnie swoich starszych braci, bądź właśnie ojców, mężczyzn. Czasem podchodzą, zaglądają, co tam się między nimi dzieje, nie są dopuszczani. Natomiast ci starsi bracia tłumaczą te gry młodszym, w te gry również grają dzieci. Nie jest to na takim samym poziomie zaangażowania, zaawansowania, natomiast dzieci bardzo oczywiście podglądają, lubią zobaczyć to, czym żyją starsi. Potężną sprawą pośród Dinków
jest Rada Starszych. I to są pojedyncze osoby, ci najstarsi mężczyźni z wioski bądź z kilku wiosek, którzy spotykają się ze swoimi przedstawicielami wioski. To jest jedna osoba, ten chief i zarządca konkretnej wioski, i najwyższą jest, tym odniesieniem jest ten paramount chief, czyli ten najwyższy zarządca, który ma pod sobą kilka bądź kilkanaście wiosek. Każdą z nich reprezentuje ten sub chief, czyli ten taki zarządca jednej wioski. Więc jest ten główny zarządca, potem są pojedyncze zarządcy każdej wioski i najstarsi członkowie z każdej wioski. Więc kiedy oni się zbierają, to jest ta rada starszych i decydują w kilku ważnych sprawach. Przede wszystkim o inicjacji chłopców, którzy przechodzą wiek już dorosłości, a więc mają wejść już jako mężczyźni przez inicjację do tego świata mężczyzn. Następnie właśnie, czyli poprzez to obrzezanie, potem poprzez te nacięcia na głowie, skaryfikację, otrzymanie właśnie włóczni, po czym ostatni etap i otrzymanie byka i krów od ojca. W tej inicjacji biorą również udział najstarsi członkowie wioski. Jest to bardzo ważna sprawa dla chłopców, którzy przyglądają się starszym, którzy przez nich są wprowadzani w ten męski wymiar życia. I w tym, co wszystkim, co powiedziałem, w tym kontekście, kobieta jest zupełnie na uboczu. Ona zajmuje się domem i dziećmi. Dzieci, które przechodzą już w ten świat dorosłych, zajmują się potem młodszym rodzeństwem dziewczynki, a chłopcy już spędzają czas ze swoimi rówieśnikami, którzy są już pasterzami bądź wojownikami. Czyli ten świat dziecka jest też pełnym światem matki. Ona się tym zajmuje, domostwem i tymi dziećmi, żeby je wychować do tej dorosłości. I potem dzieci już, stając się dorosłymi, podejmują same wyzwania, zadania osób dorosłych, a więc dziewczynki pomocy matce w wychowaniu tych mniejszych jeszcze dzieci, a chłopcy już przechodzą powoli na pastwisko, bądź też zajmują się tymi sprawami, które starsi obmyślają wcześniej, a więc ta wojowniczość. Zupełną nowością jest szkoła od kilkunastu lat. 2005 rok to czas, kiedy zaczęła obowiązywać edukacja wszystkich na poziomie szkoły podstawowej. Na dzisiaj jeszcze jest bardzo wiele dzieci, które nie zostały posłane do szkoły. One są wciąż na pastwiskach bądź w wioskach przy swoich matkach. I chociaż wiedzą o tym, że jest powszechny obowiązek kształcenia dzieci na etapie szkoły podstawowej, to nie jest to respektowane. I tak samo zarządcy jeszcze tego nie respektują w wielu miejscach. Są tak odległe wioski od miasteczek, od tych większych skupisk czy tych wiosek, w których są szkoły, że wciąż pozostają te odległości zbyt wielkim wyzwaniem, żeby dzieci posyłać do szkół. Dzieci po prostu spędzają czas ze sobą nawzajem, bądź to bawiąc się tym, co znajdą, co sobie same zrobią, bądź też otrzymując absolutnie wszystko od swojej mamy. A więc kwestia przygotowania posiłku, zajęcia się dziećmi, tych różnych historii, które się opowiada dzieciom wieczorem, prawda, przy tym ognisku, przy posiłku. To jest ten świat mężczyzn z jednej strony, kobiet przy domach, domostwach i potem dzieci, które mają jedną perspektywę, być dorosłym i wejść w świat dorosłych.
Chciałam jeszcze powrócić na chwilę do tych kobiet, bo skoro mąż jest w rodzinie mało obecny, ponieważ zajmuje się tymi innymi ważnymi sprawami, to czy kobieta w takim razie jest kimś takim w tej rodzinie ważnym, na zasadzie trochę takiej głowy rodziny, która musi się zająć zorganizowaniem posiłku dla dzieci, wychowaniem tych dzieci, czy raczej po prostu wykonuje obowiązki, które do niej należą, a po powrocie męża i tak on jest tą osobą najważniejszą?
Obydwie rzeczy, absolutnie obydwie. Z jednej strony, kiedy męża nie ma, ona jest tym szefem na miejscu, prawda? A więc tą, która dowodzi wszystkim, począwszy od zajęcia się dziećmi do posprzątania i ugotowania. Ale kiedy pojawia się mężczyzna, kobieta schodzi w cień. Mąż jest tym i mężczyzna tym najważniejszym odniesieniem. Dzieci mogą wtedy zobaczyć tego swojego ojca, mogą dopiero go jakby powolutku poznawać, że to jest ktoś, kto dał im życie, pojawia się rzadko tutaj. Trochę taki tajemniczy świat dla dziecka, który jest powolutku poznawany i dzieci tego nie rozumieją jeszcze. One po prostu wszystko akceptują, bo tu mają bezpieczeństwo, mama zajmuje się wszystkim. Natomiast kiedy pojawia się ten gość, ta taka wielka figura, należy się mu wielki szacunek, nie wolno zabierać głosu, jeśli on nie powie, że możesz coś powiedzieć. I podobnie jest przy posiłku. Mężczyźni spożywają posiłek oddzielnie, kobiety oddzielnie i dzieci oddzielnie, jak pojawia się mężczyzna w domu. Jedynie potem następuje ten moment, kiedy mężczyzna spędza nieco czas w tym intymnym wymiarze z kobietą, ze swoją żoną. I trochę tak żartobliwie mówiąc, właśnie kiedy dzieci przychodzą do swojego ojca, który gdzieś tam jest z mężczyznami, słyszałem właśnie o takiej sytuacji, troszkę tak żartobliwie, ale cała ta sprawa intymności jest absolutnym tabu. Do tego stopnia, że ci małżonkowie, oni wiedzą po prostu, jak się porozumiewać, żeby wiedzieć, kiedy mąż pojawi się. I dzieci, na przykład spotykając swojego ojca gdzieś tam właśnie w mieście, czy pośród tych starszych, jak wędrują od właśnie w wiosce, od miejsca do miejsca, od wioski do wioski, ojciec wręcza coś po prostu dziecku i to dziecko ma przekazać mamie. To jest ten znak, że ojciec się pojawi w ciągu następnych 2-3 dni. Ten ojciec ma kilka żon, więc to warto wiedzieć, że w tej sytuacji poligamii ten sygnał dla kobiety jest właśnie znakiem, jakaś rzecz, prawda, którą przekazuje ojciec synowi, to masz dać mamie. I ona wie, że w ciągu następnych kilku dni on się pojawi. Bądź odwrotnie. To matka coś przekazuje dziecku, proszę to przekazać ojcu. Jest to też czas pewnej takiej informacji o tym, że kobieta jest gotowa zajść w ciążę, prawda, więc ona zna swój organizm, jak wszystko funkcjonuje, działa i chce zbliżenia intymnego, a więc to jest znów ten gest, ten symbol przekazany gdzieś tam o ojcu, który wie, że trzeba się pojawić właśnie w swoim rodzinnym właśnie domu tam przy tej kobiecie. A ten mężczyzna ma 4, 6, czasem 8 żon, one mieszkają w innych wioskach, on ma też odpowiedzialność za wszystkie inne, natomiast jest to odpowiedzialność taka, trochę z doskoku. On przejmuje odpowiedzialność tylko w tych punktach kluczowych. Kiedy się pojawia, jest tą figurą. Znów, kiedy dziecko dorasta, syn, on się pojawia. Kiedy wychodzi córka za mąż, ojciec się pojawia. To jest taka figura, symbol, duża sprawa, kiedy mężczyzna pojawia się w domu. Natomiast ta codzienność dotyczy dzieci i mamy, a więc ten czas spędzany razem jest takim trochę sielankowym czasem, pomijając sprawę wojny teraz, a więc takiego spokoju, bezpieczeństwa, które matka musi zapewnić dzieciom przy domu.
A czy kobiety, którym udaje się zdobyć wykształcenie, które pójdą do szkoły, a potem także może dzięki działalności właśnie misjonarzy gdzieś dalej nawet wyjechać i zdobyć to wykształcenie wyższe, czy po powrocie do kraju, do swojej wioski, one zyskują szacunek, ta ich pozycja społeczna jest wyższa, czy zyskują jakby wartość w odniesieniu do tego, co ojciec mówił, ile krów i ile rzeczy w ogóle można za nią wtedy zażądać, kiedy taka kobieta jest wydawana za mąż?
W świecie mężczyzn edukacja nie ma wartości, więc kiedy wraca dziewczyna po ukończonym liceum, tak jak w naszym przypadku w tym miasteczku Rumbek, do swojej wioski, ona będzie znów wydana za mąż za kogoś, kto zaoferuje krowy, dlatego ojca stanie się zięciem, dla niego bardziej liczą się te krowy, natomiast ta córka staje się już jego żoną, powstaje nowa rodzina, to tak ładnie mówiąc. Natomiast te kobiety, to jest to nowe pokolenie. To dopiero na naszych oczach jakoś tak zaczęło wszystko funkcjonować, że one bardzo chciały wejść w edukację, a więc uczyć, kształcić dzieci. Słyszałem o już kilku dobrych właśnie przypadkach, gdzie mając swoje dzieci, organizowały te właśnie dziewczyny, te młode mamy, szkołę pod drzewem, tak jak właśnie w tej miejscowości Abubu. Najstarszy członek wspólnoty zorganizował szkołę od kilkunastu lat, którą prowadzi i ma zaplecze, a więc ma kogoś, kto przeszedł szkołę podstawową i szkołę średnią. Zazwyczaj w szkole podstawowej uczą uczniowie, ci, którzy ukończyli tę szkołę jako nauczyciele. Więc tutaj, mówiąc o liceum, mają naprawdę fantastyczne, potężne wykształcenie i mogą spokojnie w szkole podstawowej uczyć, co ma miejsce.
Ojciec Tomasz Noga, jezuita, misjonarz, bardzo dziękuję.
Rozmowę przeprowadziła Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.